Rozdział 10.
Jagusia zaraz na wstępie pomiarkowała, że na wsi dzieje się coś ich ważnego. Psy jakoś zajadle i naszczekiwały w obejściach, dzieci kryły się po sadach, wyzierając jeno zza drzew i płotków, ludzie już ściągali z pól, chociaż słońce było jeszcze wysoko, gdzieś znów zbierały się rajcujące cicho kobiety, a na wszystkich twarzach widniał srogi niepokój i wszystkie oczy pełne były lęku i oczekiwań. — Co się to wyrabia? — spytała balcerkówny, wyglądając za węgła. — Nie wiem, toć pono wojsko idzie odboru. — Jezus Maria, wojsko? — nogi się pod nią ugięły ze strachu. — A kłębiak co ino mówił, że kozaki ciągną od woli! — dorzuciła lecąca Kajś pryczkówna. Jagusia przyspieszyła kroku, w niemałej już trwodze dopadając chałupy. Matka siedziała w progu z kądzielą, a przy niej parę rozgadanych kobiet. — Widziałam jak was! Siedzą w ganku, a starsze u proboszcza na pokojach. A po wójta posłali Michała organistów. — Po wójta? Moi ściewy, to nie przelewki. Oho, wyjdą z tego historie, wyjdą! A może jeno przyleciały ściągać podatki? Ale, to by jarze w tyle narodu przyjeżdżały, co? Musi być co drugiego. Pewnie, ale nic dobrego z tego nie wyjdzie. Obaczycie, wspomnijcie moje słowa. To ja wam rzeknę, po co przyjechały, zaczęła Jagustynka, przystępując do nich. Zbiły się w kupę i kiej gęsi powyciągały szyję, nasłuchując cichością. A to będą was zapisywały do wojska! Zaśmiała się skrzykliwie, ale żadna nie zawtórzyła, tylko Dominikowa rzekła z przekąsem. Cięgiem się was trzymają psie figle. A bo z igły robita widły. Wszystkie dziw zębów nie pogubią ze strachu, a każda by rada jakiej przygodzie. Wielka mi rzecz, ziandary. Płoszkowa wtoczyła swój spaśny kałdun w opłotki i dalejże rozpowiadać, jak to ją naraz cosik tknęło, kiedy dojrzała bryki, jak to cichojta, a nogrzela z wójtem lecą na plebanie. Poniesły oczy na drugą stronę stawu, przeprowadzając idących. Cie, to i grzele wołają. Ale nie zgadły, bo grzela puścił brata naprzód, a sam obejrzał bryki stojące przed plebanią. Wypytał furmanów, przyjrzał się żandarmom siedzącym w ganku i jakoś mocno zaniepokojony poleciał do Mateusza zajętego przy stachowej chałupie. Właśnie był siedział okrakiem na zrębie, zacinając łzy dla osadzenia krokwi. — Nie dojechał jeszcze? — pytał, nie przestając rąbać. — A nie! — To jeno bieda, że nie wiada, po co przyjechały.
I w tym się coś ich tai niedobrego, zająkał stary Bylica.
A może o zebranie? Naczelnik się wygrażał, a strażniki już się tu i owdzie przewiadywały, kto lipce buntuje, rzekł Mateusz, zesuwając się na ziemię.
To by rychtyk wypadło, że przyjechały po mnie, szepnął Grzela, rozglądając się niespokojnie, przybladł i ciężko robił piersiami.
A mnie się widzi, co prędzej by porocha, zauważył Stacho.
— Prawda, przeciech się już o niego przepytywali, że mi to nawet w myślach nie postało.
Odetchnął z ulgą, lecz srodze zatroskany o niego rzekł smutnie.
— Ani chybi, że jeśli mają kogo wziąć, to tylko rocha.
— Jakże, możemy go to dać, co? Rodzonego ojca? Co? — krzyczał Mateusz. — Hale, nie sposób im przeciwić, ani mowy o tym.
— Niech by się kaj schował, trzeba go przestrzec, juści,
jąkał Bylica.
— A może to co drugiego? Może to z wójtem sprawa? — wtrącił nieśmiało Stacho.
— Na wszelki przypadek lecę go przestrzec — zawołał Grzela i buchnął we zboża, przebierając się ogrodami do Borynów. Antek siedział w ganku, nakuwając sierpy na kowadełku i porwał się strwożony, dowiedziawszy się, o co idzie.
— Właśnie co jeno przyszli! Rochu, a chodźcie no do nas! — krzyknął.
— Co się zdało? — pytał stary, wyścibiając głowę przez okno, ale nim mu rzekli, przyleciał srodze zdziejany Michał organistów.
— Wiecie? A co do was, Antoni, walą żandarmy! Już są nad stawem!
— To po mnie! — jęknął Rocho, zwieszając smutnie głowę.
— Jezus Maria!
— krzyknęła Hanka, stając w progu i uderzyła w płacz.
— Cicho!
Trza zaradzić jakoś! — szeptał Antek, tężąc myślą.
— Skrzyknę wieś i nie damy was, Rochu!
— strożył się Michał, wyłamując cielną gałąź i groźnie tocząc oczami.
— Nie bajdusz! Rochu, za bruki wżyta, prędzej ino! Przywarujcie kaj w bruździe, póki was nie zawołam. A chybko, bych nie nadeszli.
Rocho zakręcił się po izbie, cisnął jakieś papiery Justę leżącej na łóżku i zaszeptał.
Schowaj pod siebie, a nie wydaj.
I jak był bez czapki, a kapoty, rzucił się w sad i przepadł jak kamień we wodzie, że jeno kaj za brogiem zaruchało się żyto.
Odejdź, Grzela, Hanka, do swojej roboty. Uciekaj, Michał, ja nim rumru.
Rozkazywał Antek, zasiadając do przerwanej roboty i jął znowu nacinać sierp tak równiuśko i spokojnie jak przudzi. Tylko że co trochę podnosił ostrze pod światło, a strzygł ślepiami na wszystkie strony, gdyż naszczekiwania psów były coraz bliższe i wnet rozległy się ciężkie stąpania, brzęki pałaszów i rozmowy. Zatłukło mu serce i zadygotały ręce, ale ciął równo, akuratnie, raz za razem, nie odrywając oczów, aż dopiero kiedy przed nim stanęli.
Rocho doma?
Pytał wójt wielce zalękniony. Antek obrzucił spojrzeniem całą kupę i odrzekł wolno.
Musi być na wsi, bo nie widziałem go od rana.
Otworzyć! Rozkazał grzmiąco jakiś starszy.
Przeciek wywarte!
Odburknął Antek, dźwigając się z ławy. Urzędnik wraz z żandarmami wszedł do chałupy, zaś strażnicy rozlecieli się pilnować sadu i obejścia. Na drodze zebrało się już z pół wsi, przyglądając się w milczeniu, jak przetrząsali dom, kiedy kopę siana. Antek musiał im wszystko pokazywać i otwierać, a Hanka siedziała pod oknem z dzieckiem przy piersi. Już ci, co szukali na darmo, ale tak penetrowali wszędy, nie przepuszczając zgoła niczemu, że nawet któryś zajrzał pod łóżka.
A siedzi tam i właśnie czeka na waju,
mruknęła. Starszy dojrzał na stole jakieś książeczki przyciśnięte pasyjką. Skoczył do nich kiejryś i jął je pilnie przeglądać.
Skąd je macie?
Musi być, co Rocho je położył, to se i leżą.
Borynowa niegramotna, tłumaczył wójt.
Kto z was umie czytać?
A żadne, tak nas uczyli we szkole, że teraz nikt nie rozbierze nawet na książce do nabożeństwa,
odpowiedział Antek. Starszy oddał książeczki drugiemu i ruszył na drugą stronę domu.
Cóż to, chora?
Podszedł nieco do Józki.
A Juści, już od paru niedzieli leży na ospę.
Urzędnik śpiesznie cofnął się do sieni.
To w tej izbie mieszkał? Wypytywał wójta.
I w tej, i kaj mu popadło. Zwyczajnie jak dziad.
Przejrzeli wszystkie kąty, szukając nawet za obrazami. Józka chodziła za nimi rozpalonymi oczami, a tak rozdygodana ze strachu, że gdy któryś zbliżył się do niej, zaskrzeczała nieprzytomnie.
Schowałam go pewnie pod siebie, co? Szukajcie!
A kiedy skończyli, Antek przystąpił do starszego i kłaniając mu się w pas, zapytał pokornym głosem.
Dopraszam się, czy to Rocho zrobił jakie złodziejstwo?
Urzędnik zajrzał mu jakoś z bliska w twarz i rzekł z naciskiem.
A wyda się, że go ukrywasz. To już razem powędrujecie. Słyszysz? Być słyszę. Jeno nie poredzę wymiarkować, o co sprawa.
Podrapał się frasobliwie, urzędnik spojrzał ostro i poniósł się na wieś. Chodzili jeszcze po różnych chałupach, zaglądali tu i owdzie, przepytując, kogo się jeno dało, że już słońce zaszło i drogi zapchały się stadami pędzonymi z pastwisk, gdy odjechali nic nie wskurawszy. Wieś odetchnęła. Naraz przemówili wszyscy, każden bowiem rozpowiadał, jak to szukali u Kłębów, jak u Grzeli, jak u Mateusza i każden wiedział najlepiej i najmniej się bojał i najbardziej im dopiekał. Jaż Antek, kiedy już ostali sami, rzekł cicho do Hanki.
Sprawa widzę taka, co już nie sposób trzymać go w chałupie.
Jakże, wypędzisz go? Taki święty człowiek, taki dobrodziej.
A żeby to w ciurności!
Zaklął, nie wiedząc już co począć, szczęściem, że pokrótce przyleciał Grzela z Mateuszem i żeby coś ich pewnego uradzić, zamknęli się w stodole, gdyż do chałupy cienkiem ktoś wpadał na wywiady. Mrok już do cna przysłonił świat, Hanka podoiła krowy i Pietrek przyjechał z boru, kiedy dopiero wyszli. Antek wziął zaraz rychtować brykę, zaś Grzela z Mateuszem dla zamydlenia oczów poszli szukać Rocha po chałupach. Dziwowali się temu, boć każdy byłby przesiągł, że siedzi schowany kajś u Boryny.
Zaraz po obiedzie gdzieś ich się zapodział i ani słuchu, rozgłaszali przyjaciele. Masz szczęście, już by Seano w dybkach wędrował.
I w mig się rozniesło, jak chcieli, że Rocha już od południa nie ma we wsi.
Przewąchał i zwiałkiej pieprz rośnie, rozgadywali radzi. Niech jeno nie powraca więcej, nic ta po nim,
rzekł stary Płoszka.
Przeszkadza wama? A może was ukrzywdził, co?
Zawarczał Mateusz.
A mało to narobił montu? Mało to was nabuntował? Jeszcze przez niego cała wieś ucierpi. To go złapcie i wydajcie. Żebyście mieli rozum, to by go już dawno mieli.
Sklął go Mateusz i chciał pobić, ledwie ich rozdzielili, więc jeno mu nawet trząchał pięścią, nasobaczył i odszedł. A że już było do cna, pociemniało na świecie, to i naród porozchodził się po chałupach. Na to właśnie czekał Antek, bo skoro jeno drogi opustoszały i ludzie zasiedli przed wieczerzami, a po wsi rozwiały się zapachy smażonej słoniny, skrzyboty łyżek i ciche pogwary przy miskach, przyprowadził Rocha na józiną stronę, nie pozwalając rozniecać ognia. Stary przegryzał na prędce coś niecoś, pozbierał, co miał swojego i jął się żegnać z kobietami. Hanka padła mu do nóg, a Józka buchnęła skomlącym, żewliwym płaczem.
— Zostańcie z Bogiem, może się jeszcze zobaczymy.
Szeptał łzawo, przyciskając je do piersi, a całując po głowach, kiedy ten ojciec rodzony. Ale że Antek przynaglał, to pobłogosławiwszy jeszcze dzieciom i domowi, przeżegnał się i ruszył do przełazu pod bruk.
Konie zaczekają u Szymka na Podlesiu, a Mateusz was powiezie.
Muszę jeszcze zajrzeć do kogoś na wsi. Gdzie się spotkamy?
Przy figurze, pod borem.
Zarno tam pociągniemy. A dobrze, bo z Grzelu mam jeszcze dużo do pomówienia. I przepadł w mrokach, że nawet kroków nie było słychać. Antek zaprzągł konie, włożył w brykę jakąś ćwiartkę żyta i worek ziemniaków. Pogadał cosik długo z Witkiem na stronie i rzekł głośno.
Witek, zaprowadź konie do Szymka na Podlesie i wracaj, rozumiesz?
Chłopak jeno błysnął ślepiami, dorwał się koni i ruszył z kopyta tak ostro, że Antek za nim krzyknął.
Wolniej, bo mi, jucho, szkapy zmordujesz!
Tymczasem zaś Rocho przebrał się chyłkiem do Dominikowej, kaj miał jakieś rzeczy i zamknął się w Alkierzu. Jędrzych pilnował na drodze. Jagusia cięgiem wybierała w opłotki, a stara siedząc w izbie nasłuchiwała niespokojnie. Wyszło dobre parę pacierzów, nim wyszedł. Pogadał jeszcze na stronie z Dominikową i zarzuciwszy tobą na plecy chciał iść, ale Jagusia naparła się ponieść za nim choćby do boru. Nie sprzeciwiał się temu i pożegnawszy starą ruszyli przez sad na pola. Szli miedzami zwolna, ostrożnie i w milczeniu. Noc była widna i sielnie roziskrzona gwiazdami. Pośpione ziemie leżały w cichościach, tylko Kajś na wsi ujadał pies. Dosięgali już borów, gdy Rocho przystanął i wziął ją za rękę. — Jaguś — szepnął dobrotliwie. — Posłuchaj mnie uważnie — słuchała pilnie, rozdygotana jakimś złym przeczuciem. Prawił, kiedy ksiądz na spowiedzi, wypominając jej Antka, wójta i już najbardziej Jasia. Prosił i zaklinał na wszystkie świętości, by się opamiętała i zaczęła żyć inaczej. Odwróciła zesromaną twarz, oblały ją palące ognie wstydu, a serce spięło się męką, ale kiedy wspomniał Jasia, podniosła hardo głowę.
— A cóż to złego z nim wyrabiam? Co?
Ją wywodzić po swojemu, a przedstawiać łagodnie, na jakie to pokusy się dają i do jakiego to grzechu i zgorszenia może ich zły doprowadzić. Nie słuchała, wzdychając jeno i niosąc się myślami do Jasia, że już same wargi lśniące i nabrane krwią szeptały słodko, gorąco i zapamiętale. — Jasiu, Jasiu! A rozjarzone oczy rwały się gdzieś, kiedy ptaki radośnie rozśpiewane i krążyły nad jego głową najmilejszą. — Gdybym poszła za nim we wszystek świat! — wyrywało się jej bezwolnie, że Rocho zadrżał. Spojrzał w jej oczy szeroko otwarte i zamilkł. Na skraju boru pod krzyżem zabielały jakby kapoty.
— Kto tam? —
wstrzymał się niespokojnie.
— Jesteś ma, swoi! Nogi mi się już plączą, że odpocznę nieco — rzekł, rozsiadając się między nimi.
Jagusia zwaliła tobą i przysiadła nieco z boku pod krzyżem w głębokim cieniu brzus.
— Żebyście ino nie mieli jakich nowych kłopotów. — I gorsze, że ano idziecie już od nas — powiedział Antek. — Być może, iż kiedyś powrócę. Być może. — Psie krwie, żeby człowieka gonić jak tego psa zepsutego — buchnął Mateusz. — I za co? Mój Boże, za co? — jęknął Grzela.
— Że chce prawdy i sprawiedliwości dla narodu — ozwał się uroczyście.
— Każdemu jest na świecie źle, a już najgorzej — sprawiedliwemu. — Nie martw się, Grzela. Przemieni się jeszcze na dobre, przemieni. Tak se i miarkuje, bo ciężko by pomyśleć, że wszystkie zabiegi na darmo. — Czekaj, tatka latka, jak kobyłe wilcy zjedzą
— westchnął Antek wpatrzony w cienie, kaj mu bielała Jagusina gębusia.
Powiadam wam, że jak kto chwasty wyrywa i posiewa dobrym ziarnem, ten zbierał będzie w czas żniwny. A jak nie obrodzi? Przecie i to się przygodzi, nie? Tak, ale każdy się jest wiarą, że w dwójnasób mu zaplonuje. Już ci, chciałby się to kto mozolić na darmo.
Zadumali się głęboko nad tymi rzeczami. Wiatr powiał, zaszeleściły nad nimi brzozy, zaszumiał głucho bór i polami poszedł szczęśliwy szmer zbóż. Księżyc wypłynął i leciał po niebie, jakby ulicą białych chmur postrzyżonych rzędami. Drzewa rzuciły cienie przesiane światłem, lelki cichym, krętym lotem przewijały się nad ich głowami, a jakiś smutek przejmował serca. Jagusia zapłakała cichuśko, nie wiadomo dlaczego.
— Co ci to, co? — pytał dobrotliwie Rocho, gładząc ją po głowie.
— A bo to wiem, markotno mi jakoś. Ale i wszystkim było markotno. I jakaś żałość rozpierała duszę, że siedzieli osowiali, powiędłymi oczami ogarniając Rocha, którędzie im teraz widział, jak ten święty pański. Siedział pod krzyżem, z którego ciężko obwisły Chrystus, jakby błogosławił okrwawionymi ręcami jego siwej, umęczonej głowie. On zasiął mówić głosem pełnym dufności.
— A o mnie się nie trwóżcie, kruszynam tylko. Jeność było z bujnego pola. Wezmą mnie i zagubią. To i cóż, kiedy takich zostanie jeszcze wiela i każdym tak samo gotów dać żywot dla sprawy. A przyjdzie pora, że jawi się ich tysiące, Przyjdą z miast, przyjdą z chałup, przyjdą ze dworów i tym cięgiem nieprzerwanym położą głowy swoje, dadzą krew swoją i padną jeden za drugim, storząc się jak te kamienie, aż póki się z nich nie wyniesie ów święty, utęskniony kościół. A mówię wam, że stanie i trwał będzie po wieki wieków i już go żadna zła moc nie przezwycięży, bo wyrośnie z ofiarnej krwie i miłowania. I opowiadał szeroko, jak to ni jedna kropla krwi, ni łza jedna, ni żaden wysiłek nie przepada na darmo, jak to cięgiem, kiedy te zboża na ziemi nawożonej rodzą się nowe brońce, nowe siły, nowe ofiary, a że nadejdzie ów dzień święty, dzień zmartwychwstania, dzień prawdy i sprawiedliwości dla całego narodu. Mówił gorąco, a chwilami tak górnie, że nie sposób było wyrozumieć wszystkiego. Ale przejął ich święty ogień, serca sprężyły się w uniesieniu i taką wiarą, mocą i pragnieniem, jaże Antek zawołał.
Jezu, prowadźcie jeno, a choćby na śmierć pudę, pudę, wszystkie pójdziemy, a co stanie na zawadzie, stratujem, a kto się nam sprzeciwi, kto nas przemoże, niech jeno spróbuje.
Wybuchnęli jeden po drugim, a coraz zapamiętalej, aż musiał ich przyciszać i przysunąwszy się jeszcze bliżej zaczął nauczać, jaki to będzie ów dzień upragniony i co im trzeba robić, aby go przyspieszyć. Mówił tak ważkie i zgoła niespodziane rzeczy, że słuchali zapartym tchem, z trwogą i radością zarazem, przejmując każde jego słowo z dreszczem wiary serdecznej, jakoby tę komunię przenajświętszą. Niebo im bowiem otwierał, raje pokazywał, że dusze im poklękały w zachwyceniu. Oczy widziały cudności niewypowiedziane, a serca się pasły anielskim, przesłodkim śpiewaniem nadziei.
We waszej to mocy, aby się tak stało, zakończył niemało już utrudzony.
Księżyc chował się za chmurę, poszarzało niebo i zmętniały pola. Bór cosik zagadał z cicha i trwożnie zachrzęściły zboża. I kajś od wsi niedalekich niesły się psie naszczekiwania. Oni zaś siedzieli niemi, dziwnie cisi, jeszcze zasłuchani, a jakby opici jego słowami i tak jakoś uroczyści, jakby po wielkiej przysiędze.
Czas mi już odejść, rzekł powstając i brał każdego w ramiona. Ściskał i całował na pożegnanie.
Dziw się nie popłakali z żalu. On zaś przyklęknął, odmówił krótką modlitwę i padł na twarz i zapłakał, obejmując ziemię rękami, kiedy tę mać żegnaną na zawsze. Jagusia jarze się zaniesła szlochami. Chłopy ukradkiem wycierali oczy i zaraz się rozeszli. Do wsi wracał tylko Antek z Jagusią. Tamci zaś przepadli kajś pod borem.
A nie mów, że przed Nikiem o tym coś słyszała, rzekł po długiej chwili.
Czy to ja latam z nowinkami po chałupach? Warknęła gniewnie.
A już niech Bóg broni, żeby się wójt dowiedział, upominał surowo.
Nie odrzekła, przyspieszając jeno kroku, ale nie dał się wyprzedzić. Trzymał się po bok, zazierając raz po raz w jej twarz zapłakaną i gniewną. Księżyc znowu zaświecił i wisiał prosto nad drogą, że szli jakby tą srebrzystą miedzą obrzeżoną pokrętymi cieniami drzew. Naraz zadrgało mu serce. Tęsknica wyciągnęła nienasycone ramiona, przysunął się zdziebko bliżej, tak blisko, że jeno sięgnąć ręką i przyciągnąć ją do siebie. Ale nie sięgnął. Zabrakło mu bowiem śmiałości i powstrzymywało jej zawzięte, wzgardliwe milczenie, więc jeno rzekł z przekąsem.
Tak lecisz, jakbyś chciała uciec przede mną.
Abo prawda. Obaczy nas kto i gotowe nowe plotki.
Abo ci śpieszno do kogo drugiego.
Już ci. Abo mi to nie wolno? Abom to nie wdowa?
Widzę, co nie darmo powiadają, że kierujesz się na księżą gospodynię.
Porwała się jak wicher i łzy potrzęsły się z jej oczów rzęsistymi, palącymi strugami.